Supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
Dziś supermocna jest Magdalena Osowska. Magdalena Osowska, która jest szefową kuchni odznaczoną, nagradzaną. Witaj serdecznie.
Witam wszystkich serdecznie.
Bardzo miło jest mi gościć ciebie w studiu, tym bardziej, że kilka odcinków supermocnych ocierało się o te tematy kulinarne i przebijał się ten temat tego, że kobiet w tej branży na wysokich stanowiskach jest mało, a ty udowadniasz, że może i jest mało, ale na pewno są.
Tak, no jest nas mało, ale coraz więcej, to jest pocieszające. Jest wielu wspaniałych szefowych kuchni w Polsce, tak naprawdę od lat. Kobiety nie potrafią może się tak bardzo, nie pają się tak bardzo, żeby być sławne, ale są bardzo dobrymi szefowymi i z nami współpracujemy też wielokrotnie razem.
No, zanim powiem więcej na twój temat, to może na początek obalmy fakty i mity. Gdzieś trafiłam na taki materiał dotyczący tego, dlaczego kobiety właśnie nie są szefami kuchni, bo zmienia im się podobno smak.
Nie wiem, czy smak się zmienia, ale nie wiem, bo może się boją nas po prostu, kobiet.
Ale to jest mit, to jest kompletna nieprawda, nie?
Tak, to jest kompletna nieprawda, no smak nam się, no zmieni się smak, każdy musi może zmienić smak. Natomiast to absolutnie, no, nie sprawdza się, przynajmniej u mnie.
To jedziemy. Magdalena Osowska, pochodzisz z Wrocławia, aktualnie mieszkasz w Ostrzeszowie, ale zanim do tego Ostrzeszowa dojdziemy, to we Wrocławiu właśnie ukończyłaś technikum gastronomiczne, tam zdobywałaś pierwsze doświadczenia zawodowe, ale też pracowałaś i prowadziłaś restaurację. Chociaż można powiedzieć, że twoja kariera szefowej kuchni wystrzeliła 20 lat temu już, kiedy wyjechałaś do Niemiec.
Tak.
Dlaczego wyjechałaś do Niemiec?
To były takie czasy, gdzie zrobił się wow z wyjazdem do Anglii. Ta Anglia była atakowana dosyć mocno. I akurat tamten kierunek w ogóle mnie nie interesował. W ogóle mój celem była Szwajcaria i bardzo chciałam do tej Szwajcarii jechać, aż w końcu się zdecydowałam na Niemcy, bo może troszkę bliżej, może troszeczkę inna mentalność tych ludzi. I, no i udało się. Wyjechałam tam i po roku czasu pracy we włoskiej restauracji trafiłam na restaurację, w której pracowałam już do samego końca, do wyjazdu przez 9 lat. Trafiłam do restauracji mojego szefa i to była restauracja właściwie na terenie kortów tenisowych. W czasie normalnego dnia serwaliśmy lunche i tak dalej, jak dla normalnych zawodników i klubowiczów. Natomiast wieczorem robiliśmy kuchnię fine-diningową. I nasz szef po jakimś tam czasie stwierdził, że w sumie jak skoro tak świetnie dajmy radę, może by otworzył coś lepszego, żeby tylko robić kuchnię fine diningową. I od tego się zaczęło tak naprawdę.
To jest też taka ciekawostka, że ty już pracowałaś w czasie, w którym Polska dopiero dowiadywała się, Polacy zdobywali dopiero taką wiedzę na temat odznaczeń restauracji, na temat tego, że ta kuchnia może wyglądać inaczej, a ty już pracowałaś wtedy w kuchni z gwiazdką.
Tak, ale to taka historia, to jest tak, że otworzył szef tą restaurację fine diningową i ona nie była gwiazdkowa od początku, on ją otworzył i ja od samego początku tam pracowałam i po 2 latach od otwarcia zostaliśmy odznaczeni gwiazdką, myślę.
Czyli też widziałaś, jak to się robi, jak się dochodzi do tego momentu.
Tak.
Trudno było?
Zespół nie zmieniał się od lat. Pracowaliśmy w 5 osób na kuchni i do samego końca tak było. No to jest ciężka praca. Tak naprawdę, no ciężka praca i powtarzalność też to jest najważniejszy, czy się produkt. Właściwie sam moment tego, jak okazało się, że zostaliśmy oznaczeni gwiazdką Michelin, tak naprawdę był niespodziewany, ponieważ my już w ogóle nie myśleliśmy o tym, że coś takiego się wydarzy. Przyszedł ten dzień właśnie, kiedy żeśmy się dowiedzieli. Skończyła się konferencja prasowa w Berlinie i znajomy szef kuchni gwiazdkowy, który już miał tą gwiazdkę wcześniej w Stuttgarcie, zadzwonił do nas i powiedział, gratuluję gwiazdki. Natomiast jakie gwiazdki, o co chodzi? No macie gwiazdkę Michelin, gratuluję. Z tyłu głowy zawsze było pierwsze co, dobra, jest gwiazdka, ale też trzeba ją utrzymać. I to się zaczyna tak naprawdę ciężka
wyzwanie.
Praca, wyzwanie.
I ile lat potem jeszcze utrzymywałaś tę gwiazdkę?
9 lat. W tym samym zespole przez 9 lat prowadziliśmy tą restaurację.
Wyjeżdżając do Niemiec, potrafiłaś płynnie mówić w tym języku, po niemiecku?
Nie, tak naprawdę tam skończyłam szkołę językową też, żeby się troszeczkę wybić jakby na większe pozycje, no trzeba ten język znać i w mowie, i w piśmie, no żeby być na takim stanowisku, jakim byłam, no to musiałam po prostu pisać dobrze, zrobić zamówienia, rozmawiać z gośćmi, przyjmować zamówienia, rezerwacje, więc musiałam pisać i mówić, więc skończyłam szkołę. dwa poziomy, żeby mówić swobodnie po niemiecku. I jak już w tych Niemczech nie jestem 7 lat, nadal kontynuuję, nadal piszę i staram się, żeby ten język utrzymać, żeby go nie zapomnieć.
A nie bałaś się właśnie tego wyjazdu do innego kraju? Właśnie z tych powodów, o których mówisz, że tak. Jakby gotowanie, smak, umiejętności to jest jedno, no ale drugie właśnie, żeby dokładnie. To wszystko spiąć.
No oczywiście, że bałam się, ale tak sobie postanowiłam, no albo się uda, albo się nie uda. Jestem taką osobą, że raczej spełniam swoje marzenia i dążę do celu i się udało.
To jeszcze zanim wrócimy z tych Niemiec do Polski, to chciałabym cię się zapytać, od kiedy ta miłość i ta pasja do gotowania była z tobą?
No właściwie od dziecka, dlatego że właśnie moja mama mi to powiedziała, że mając już 1,5 roku siedziałam na stole i mieszałam w garach. Moja babcia była szefową kuchni, moja mama fantastycznie gotuje do tej pory i u nas po prostu się celebruje to jedzenie, biesiaduje i to jest dla nas, u nas w domu zawsze było ważne, dom był zawsze pełen ludzi, gości, zawsze stoły były pełne i u nas po prostu to jedzenie było zawsze. Po prostu urodziłam się z tym i wyszłam z domu.
Ale w tym czasie, w którym podejmowałaś naukę w technikum gastronomicznym, no to jeszcze ta pozycja szefa kuchni, szefowej kuchni nie była taka jak dziś.
20 lat temu, jak ja wyjeżdżałam z Polski, to gastronomia, wszyscy wiemy, taka najlepsza to była tylko w hotelach dobrych, w dobrej kuchni, gdzie byli ci dobrzy szefowie kuchni ze Starej Gwardii.
To co ci przyszło do głowy, jak ty nawet w Polsce nie miałaś tego porównania?
Ciągle mi było mało, nie miałam jakby możliwości się bardziej rozwijać i mnie ciągnęło coś, jak oglądałam różne programy i tak dalej, ponieważ też moja ciocia mieszkała w Niemczech i ona zawsze opowiadała, jak jeździliśmy do niej do Berlina, chodziliśmy po restauracjach, już mnie tam widziało, że coś innego, no coś chciałam, ja chciałabym iść do bistro, chciałabym tu zobaczyć. I już wtedy zrodził mi się taki trochę schemat tego, że chciałem kiedyś mieć takie miejsce swoje, ale nie restaurację taką dużą, wielką, gdzie jest kilkanaście stolików. Chciałem takie, to już wtedy mi się zrodziło, że chciałem kiedyś w przyszłości mieć takie swoje miejsce na ziemi, gdzie będę karmić ludzi tak naprawdę tym, co ja im podam i oni nie będą musieli szukać karty mnie, będę musiała się denerwować, że produkt zdobędę, bo nie się zdobędę i tak dalej. To, co mi się uda zdobyć, z tego będę gotować i to będę serwować. No i dopiłam, znaczy swoje marzenie, spełniło się moje marzenie. Mam teraz taki koncept gastronomiczny.
W takim razie wracamy do Polski. Co też ci strzeliło do głowy? Aha, pracowałaś no tak. W restauracji gwiazdkowej. Byłaś prawą ręką szefa kuchni i miałaś wpływ na koncept tych dań, na tworzenie w ogóle takiej kuchni.
No tak, wszystkie dania, które wychodziły, to wychodziły przez moją rękę, więc jakbym ja byłam, stałam na pasie i ja wydawałam
to wszystkie
dania.
To w ogóle co ci przyszło do głowy, żeby wrócić tu?
A no tak jest, przychodzi w życie taki moment, że się człowiek zakochuje. Szczęśliwie w moim przypadku. Poznałam Jacka Nowickiego. Poznaliśmy się w Polsce. Połączyła nas miłość do świni. Dlatego, że Jacek jest producentem wędlin ze świni złotnickiej, rasa wielkopolska. Tak naprawdę powrót do Polski trochę się zaczął tak jakieś 7-8 lat przed moim totalnym przyjazdem. Natomiast jeszcze wcześniej, zanim poznałam Jacka, przyjeżdżałam do Polski na różne kolacje degustacyjne do gotowania. Moja pierwszą kolację była w Zagrodzie Bamberskiej w Poznaniu właśnie, dlatego ja też jestem wrocławianką. Moje serce jest w Wielkopolsce, no i mieszkam w tej chwili w Wielkopolsce, ale kocham Poznań, uwielbiam Poznań, mam tu bardzo dużo przyjaciół. Zaczęłam przyjeżdżać do Polski i taką pierwszą osobą, która mnie zaprosiła na konkurs kulinarny, w była Joanna Ochniak. I Asia mnie zaprosiła, żebym była jurorem w tym konkursie. Przywiozłam też ze sobą z Niemiec najmłodszą szefową kuchni gwiazdkową, prawdopodobnie, na pewno w Europie, prawdopodobnie na świecie. I tak właściwie się tak zaczęła moja taka historia w Polsce. I jeszcze wtedy nie myślałam, że wrócę. I tak naprawdę w tym samym roku poznałam osobiście Jacka. Tak się stało, że jesteśmy razem, żyjemy razem od 8 lat już.
Że zaklikało.
Tak, zaklikało.
Super mocne. Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań.
I nie wróciłaś ani do Poznania, ani nie wróciłaś do Wrocławia, tylko wylądowałaś w Ostrzeszowie.
W Ostrzeszowie, właściwie na Potaśni. No tak, Jacek Nowicki ma na Potaśni swój malutki rzemieślniczy zakład, w którym produkuje fantastyczne wędliny i zaopatruje całą właściwie Polskę w wieprzowinę złotnicką i w te wyroby. ponieważ obydwoje mamy pasję do gotowania, on też jest jakby po technikum gastronomicznym, także oprócz tego, że zajmuje się żywnością, to też fantastycznie gotuje i jak żeśmy się poznali, zakochali, jak to Jacek zawsze twierdzi, że jednak to prawda jest, że przez żołądek do serca i postanowiliśmy, że fajnie by było, jakbyśmy mieli coś swojego, zaczęliśmy mówić o swoich marzeniach, on o swoich, ja o swoich i właśnie wyszło to, że on też by, fajnie by było, jakbyśmy mogli coś razem mieć i powstał nasz koncept Posmakuj po taśni.
I to jest jakby kolejna szalona rzecz w twoim życiu, bo nie mówimy o dużym mieście, nie mówimy o miejscu, w którym jest ogromny przepływ turystów, tylko ty, jako renomowany na całym świecie, już ze światową reputacją kucharz, postanowiłaś wrócić i pod Ostrzeszowem otworzyć na wsi koncept. I co się okazało? Udało się.
Udało się. Ten koncept powstał, no ja mówię, no zawsze, z miłości do jedzenia, do biesiadowania, do siebie. W trakcie pandemii, kiedy wszyscy gotowali i robili wędliny i patrzyliśmy na to i Jacek mówi, słuchaj, może byśmy stworzyli takie miejsce do warsztatów. I takie było założenie. Nikt wtedy jeszcze nie myślał o tym, że będziemy tam karmić
ludzi. A nie bolało cię trochę to, że ty właśnie jako szefowa kuchni, odznaczona, taka doceniana na światowym poziomie, wracasz i robisz warsztaty zrobienia wędlin?
To było tak, że Jacek miał robić swoje warsztaty wędliniarskie, ja miałam natomiast robić warsztaty kulinarne. Wybudowaliśmy sobie taką kuchnię, piękną kuchnię zresztą, którą była naszych marzeń, piękną kuchnię z cegły, gdzie jest sabatnik, płyta fajerkowa, wędzarnia. A później przyjechała moja mama, która właśnie, mówiłam wcześniej, fantastycznie gotuje. I powiedziała, a może byście zaczęli karmić ludzi? Nam się odpaliło tak, że mówimy, Jezus Maria, mamo, ale gdzie my tu posadzimy ludzi? A mama mówi...
Kto tu przyjedzie?
Po taśnie. Ja wcześniej, zanim Jacka poznałam, ja w ogóle nie wiedziałam, że Ostrzeszów istnieje. A już w ogóle po taśnie, jeszcze taka nazwa. Wszyscy mówią, dlaczego po taśnie? No po taśnie to jest właśnie wieś, w której mieszkamy i żyjemy. To jest właściwie Ostrzeszów, to jest dosłownie za tabliczką Ostrzeszowa zaczyna się po prostu po taśnia. No i nam się odpaliło. I tak żeśmy sobie usiedli z Jackiem, bo mówili, słuchaj, to chyba będzie ten moment, kiedy ja mogę zrobić właśnie to, o czym marzyłam, że będę dawać ludziom to, co ja chcę do jedzenia im podać. Ale jak oni usiądą, więc mówię, słuchaj, no my jedzenie traktujemy jako nie zjedzenie i odejście od stołu, tylko biesiadowanie, więc totalnie w stylu, w idei slow foodu, po prostu wszyscy będą siedzieć przy jednym stole. Albo to ktoś zaakceptuje, albo nie. Zamówiliśmy stół, ogromny, długi stół, przy którym siedzi 20 osób. Teraz mamy już dwa stoły, możemy pomieścić 30 osób w tej chwili. Ponieważ to jest oranżeria w ogrodzie, więc możemy tylko sezonowo funkcjonować, więc od maja do listopada jest czynne. Wydajemy 4 kolacje w miesiącu. Zaczynamy oczywiście w maju tak naprawdę szparagami, a kończymy gęsiną w listopadzie. No i co? I zaprosiliśmy na pierwszą kolację znajomych z branży i żeby powiedzieli nam, czy w ogóle to miejsce ma sens i ktoś tu, w ogóle czykolwiek ktoś tu przyjedzie. Więc jak oni przyszli i odpaliliśmy naszą kuchnię i odpaliliśmy naszego sabatnika i grilla i zaczęłam piec chleby i zaczęłam piec bułki i chleby i wszystko robić sama tam, a my robimy tylko to we dwoje. Do obsługi mamy tylko nasze najwspanialsze sąsiadki, które nam pomagają, że w każdym razie bez nich tego miejsca też by nie było.
Czyli to też nie są osoby z jakichś szkół?
Nie,
tak,
dziewczyny,
sąsiadki,
które mieszkają naprzeciwko, które nie miały nic wspólnego z gastronomią, ale przez nas, przez to, że my jesteśmy tacy zatkiem otwarci i tacy szczerzy i dużo też mówimy, dużo opowiadamy, one po prostu przyszły do nas, powiedziały, dobrze, pomożemy wam, albo się to uda, albo nie. I po prostu są z nami do dzisiaj Renatka, Klaudia, Marcysia i Robert, ich ojciec i mąż, który zawsze jest w razie W. Prowadzimy to wszyscy razem, natomiast my z Jackiem zajmujemy się, jeżeli chodzi o kulinarne sprawy. No i ci znajomi przyjechali na tą pierwszą kolację i po prostu powiedzieli, my stąd nie chcemy wyjść. To jest miejsce fantastyczne, to musi wypalić, to w ogóle nawet się nie zastanawiajcie. No i zaczęło się. Zaczęło się
paliło.
Tak, że w tej chwili musimy podawać terminy na tylko 2 miesiące do przodu, ponieważ te wszystkie kolacje się wyprzedają. Dlatego, że tylko jest 30 miejsc na jedną kolację. Kolacje zawsze są w piątek, sobota. Filozofią tego miejsca jest to, że wszyscy siedzą przy jednym stole i nikt nie wie, co dostanie do jedzenia do momentu, kiedy przy nim nie zasiądzie.
A, czyli to nie jest tak, że ludzie wiedzą, jaką kolację kupują i już mają menu.
Kupują w ciemno, po prostu kupują w ciemno. Wiedzą, że jest pięć, sześć dań. Oczywiście mówią o swoich prewencjach żywieniowych, czy są jedzące mięso, czy nie. Oczywiście też mamy szacunek do ludzi, którzy nie jedzą mięsa, mimo tego, że już krótszego łańcuchu dostaw niż przez podwórko mieć nie możemy do świni złotnickiej. I mieszkamy też tam oczywiście, więc wszystko razem. No i goście rezerwują i przyjeżdżają wszyscy na godzinę 18:00 i taka kolacja trwa około 6 godzin.
Słyszałaś kiedyś jakieś słowa wątpliwości albo już po zjedzeniu ktoś narzekał?
To znaczy, wszyscy, kto wychodzą, to mówią, że są objedzeni, a nie obżarci. O to nam też chodziło, że te kolacje nie mogą też być takie, że 2 godziny i ktoś wychodzi, albo nie daj Boże, drugi raz zasiądą do stołu, dlatego że, jak mówiłam wcześniej, że to jest, to nie, jedzenie to nie jest jedzenie, tylko po prostu biesiadowanie, więc ten czas, mało tego, że to jest w ogrodzie. Na szczęście z góry ktoś ma opatrzność nad nami i zazwyczaj te kolacje kończą się, zaczynają i kończą się bez żadnych deszczów i tak dalej. Zdarzyło się może w zeszłym roku na jesień, to tak bywa, ale piękny mamy ogród.
30 obcych osób, tak. Powiedzmy 15, bo tak. Są pary, tak. Usadawiacie przy stole. I co się tam dzieje?
Goście zasiadają, widzą, co dostaną do jedzenia. Menu jest wydrukowane. Też dlatego jest drukowane godzinę przed kolacją, bo się jeszcze może zmienić. Przecież się okaże, że sąsiadka nam coś doniosła fajnego i możemy dodać do dania. I to też właśnie jest takie fajne, że bardzo wspieramy lokalnych dostawców, bo mamy fantastyczne sery, oliwy dookoła, mięso, drób. Południowa Wielkopolska, w ogóle Wielkopolska jest bardzo bogata w takie fajne, swojskie rzeczy. Więc jakby produkujemy to jedzenie z tych wszystkich produktów, robimy te dania, ponieważ te dania nie są malutkie, to nie jest kolacja, to jest kolacja niby degustacyjna, ale te dania, te porcje nie są takie małe na 2 razy do buzi, tylko takie no restauracyjne, więc dlatego też nie możemy napchać tych ludzi w ciągu 2 godzin i oni sobie po prostu między daniami opowiadamy historię naszą. Jak to moja koleżanka powiedziała, że historia naszej miłości zasługuje na książkę, no bo nie jest typowa. Dużo musieliśmy przejść, żeby być razem, bardzo dużo, ale jak to mówimy sobie, Jacek zawsze powtarza, że gdybyśmy mieli przejść jeszcze raz tą drogę, pewnie byśmy się nie zawahali, bo jak się ma kogoś, z kim można wszystko, to się po prostu ma wszystko.
To zdradź mi kawałek z tej tajemnicy kolacji w Potaśni. Jaka była ta droga, żebyście mogli być razem?
To było tak, że jak poznałam Jacka, on oczywiście on nie mógł się przeprowadzić do mnie z racji tego, że masarnię, którą ma, prowadzi od 15 lat i tu ma korzenie i rodziców, i to jest tradycje rodzinne.
Ustaliliście od razu,
że ja wracam. Tak, że ktoś musi się do kogoś przeprowadzić. No oczywiście, że ja bym pewnie nie wróciła może od razu. Bardzo się dobrze czułam w tych Niemczech. Ja miałam super pracę i fantastyczną kolegów i tak dalej, więc jakby nie chciałam wracać, no ale no tak jest, no. Nie ukrywajmy, no wróciłam tak naprawdę ze względu na Jacka. Ale żeby wrócić tutaj i funkcjonować normalnie, obydwoje musieliśmy pozamykać pewne etapy w swoim życiu. Wszyscy nas z branży wiedzą o tym, że jesteśmy obydwoje po rozwodzie, żeby być razem, musieliśmy do tego ciężką drogę przejść. Później nam urodził się nasz syn, Ignacy, który ma w tej chwili 4,5 roku. Jacek też ma fantastycznych 2 dzieci i w tym roku się śmiejemy, że ta trójka ma 5, 10, 15 rocznikowo. Więc jesteśmy rodziną patchworkową, musimy się integrować, musimy stworzyć tak ten czas rodzinny, żeby pogodzić pracę zawodową. Jacek ma masarnię, ja jeszcze robię warsztaty, gotuję, jestem też szefową kuchni w karczmie Górecznik w Przygodzicach. I oprócz tego jeszcze mam Posmakuj Potaśni, więc dlatego tylko mogą się odbyć 4 kolacje w miesiącu.
Był taki moment, w którym już przyjechałaś do tego Ostrzeszowa, usiadłaś na przykład na wsi i pomyślałaś sobie, Boże, co ja zrobiłam?
Właśnie odwrotnie. Ja usiadłam i pomyślałam, Jezus Maria, jak mi jest tu dobrze, ja bym w życiu nie przeprowadziła się już do Wrocławia. Kocham Wrocław. Wrocław to jest moje miasto. Tam się urodziłam, tam się wychowałam, tam skończyłam szkołę, tam mieszka moja rodzina, moja mama w tej chwili, mój brat. Kocham jeździć do Wrocławia, jeżdżę często, ale wracam chętnie na Potaśnię.
Czyli nie miałaś takiego momentu, że pomyślałaś sobie, Magda, zwariowałaś.
Nie miałam i otwieram rano oczy i patrzę na piękny las przez okno w sypialni i jestem szczęśliwa.
Przemknęłaś przez to jednym zdaniem, ale jesteś szefową kuchni ogromnego obiektu.
To jest takie miejsce, które no ja poznałam przeprowadzając się to, natomiast mój Jacek zna to miejsce od kiedy ono powstało. Ono powstało dawno temu, 25 lat temu. I to miejsce powstało od naprawdę małej budy drewnianej i w tej chwili jest obiektem wielkim, pięknym, stworzonym od 15 lat. Ten obiekt tworzy Łukasz Kierzek, jest mój kierownik, przełożony, fantastyczny, dobry, ciepły człowiek, który całe swoje serce i całą swoją umiejętności i po prostu całe swoje życie tak naprawdę prywatne, bo ja się śmieję, że on 15 lat, 12 lat po ślubie, a 15 lat w Góryczniku jest, więc tak naprawdę całe swoje życie tam poświęcił ostatnie 15 lat i widać te efekty, stworzył super miejsce i poznał mnie osobiście, też parę razy tam mnie zaprosił, żeby poszerzyć warsztat i pokazać coś, może tam by było fajnie prowadzić, natomiast to jest specyficzne też miejsce ze względu na ilość osób. W tygodniu jest spokojnie, natomiast w weekendy przyjeżdża 1000 ludzi. mamy piękny obieg, jest tam zoo, mini zoo, mamy stawy, które można iść pospacerować, zjeść sobie coś pysznego, mamy własną produkcję lodów i kuchnię, w tygodniu podajemy kuchnię taką moją autorską, jeszcze specjalną, robimy takie dania, które ja bym chciała tam podać w tygodniu, niekoniecznie w weekend, ponieważ to kosztuje jakby więcej pracy, czasochłonne. Natomiast w weekendy stoją kolejki do tego, żeby zamówić jedzenie, a później kolejki, żeby zdobyć stolik.
Ten szef obiektów przy Godzicach przewinie się w tej naszej rozmowie, mm-hmm. ponieważ twoja koleżanka Joanna Ochniak doniosła mi, że twoją super mocą jest przede wszystkim dobre serce. I mamy tutaj taki przykład. Marzec tego roku znany w Krotoszynie szef kuchni Carlos Contreras został napadnięty i pobity w centrum Krotoszyna.
Nawet wczoraj pisałam do żony, jak się Carlos czuje i że czuje ciągle niedosyt, że nie mogłam pomóc więcej. Tak, Carlos został napadnięty, rasistowsko pobity, okropnie, po prostu wstyd mi. Wzruszam się, jak o tym mówię, no bo to nie jest dla niego łatwe do tej pory.
I co zrobiłaś ty? Dogadałaś się ze swoim szefem, że jego kuchnia, którą prowadzi też z ogromnym sercem i zaangażowaniem, nie może zostać bez takiego szefa. Tak, i postanowiłaś go wesprzeć pracą.
Tak, w ten sam wieczór zadzwoniłam do Agnieszki, żony Carlosa, i zapytałam się: Aga, no co ja mogę wam pomóc, co z bistro? Ona mówi: Madzia, słuchaj, potrzebujemy, żebyś nam ugotowała homary, mamy rezerwacji dużo i czy... Ja mówię, wiesz co, no ja u mnie też oczywiście weekend, u nas jest oczywiście Armagedon. Po prostu zadzwoniłam do Łukasza i powiedziałam: Łukasz, słuchaj, ja taka sytuacja jest. Łukasz mówi: ty w ogóle się nie zastanawiaj, jedź po prostu i pomóż. To jest twój obowiązek. No i tak się stało. Wydaliśmy to, co trzeba. Wcześniej byłam jeszcze u Carlosa w szpitalu, powiedziałam, żeby się nic nie martwił, że jak trzeba będzie, to pomogę. No natomiast no, dla mnie to było nic, to był normalny odruch po prostu, że trzeba pomóc. Jeszcze tym bardziej Carlosowi, który jest takim fantastycznym czułem i wspaniałym człowiekiem, który przyjechał z końca świata do nas i jeszcze...
Ty też trochę. I tak on siedzi w Krotoszynie z tego końca świata, też miłość go przeprowadziła.
Dokładnie tak. Też się poznali właśnie z miłości do jedzenia. Agnieszka była gdzieś tam w hotelu, którym gotował, i po prostu uraczyło ją jego jedzenie, jego dania. Czyli jednak jedzenie łączy.
Jedzenie i miłość, tak, pasję tak. do jedzenia, i tak naprawdę właśnie powstała z tego społeczność gastronomiczna,
dokładnie.
która udowadnia, że nie tylko wielkimi miastami i metropoliami dobra kuchnia stoi. Wzruszyłaś się, ja
tak,
też się
wzruszyłam. Się.
Musimy chyba
tak,
pooddychać trochę.
Nadal nie mogę, nadal jest mi po prostu przykro i wstyd.
Tak, Carlos już wraca do...
Tak, Carlos już się czuje coraz lepiej. Oczywiście mam kontakt cały czas, czuję się coraz lepiej, natomiast no, jest po operacji rekonstrukcji policzka, więc troszeczkę no, dolegliwości bólowe, no został skopany po głowie. Ma super ludzi dookoła, więc wszyscy jakoś wszyscy damy radę, żeby wrócił jak najszybciej. To teraz jest najważniejsze, żeby odpoczął i po prostu doszedł do siebie.
I pozbył się urazu.
To jest właśnie Carlos. Carlos jest właśnie taką osobą, że on, mimo tego, że został pobity, on nie ma żalu do tego człowieka. Jego kochają wszyscy tam w tym Krotoszynie. Dzieci uwielbia, to jest człowiek bardzo otwarty. To ja już, jak się dowiedziałam o tym w nocy i po prostu nie chciałam Jacka budzić rano, ja mówię do niego: słuchaj, Carlos został pobity. On po prostu wstał i mówi do mnie: Jezus Maria, to jest najbardziej uśmiechnięty człowiek na świecie, jakiego znam. Jak można mu krzywdę zrobić? I no to właśnie wszyscy dookoła tak wiedzą. My też nie wiemy, dlaczego tak się stało.
Mnóstwo rzeczy już wymieniłyśmy, które robisz, ale jesteś też matką. I to jest ciekawe, bo rozmawiając wcześniej o tych kwestiach kulinarnych, czy o tej dziedzinie w ogóle zawodowej życia, padały takie stwierdzenia, że dla kobiet największą przeszkodą, jeśli chodzi o robienie tej kariery w gastronomii, jest właśnie macierzyństwo, bo trudno jest pogodzić tą rolę bycia mamą z rolą szefowej kuchni. Tobie się udało, a jeszcze robisz tych projektów kulinarnych mnóstwo. Jak to zrobiłaś?
Właśnie. To właśnie tak jest. Albo ktoś szybko się stara o dzieci, później może się wykazać zawodowo, albo nie, albo odwrotnie. U mnie to było tak, że no, dopóki nie poznałam Jacka, to w ogóle nie myślałam o tym, żeby kiedykolwiek gdybym miała dzieci, dlatego że byłam w małżeństwie, które no, nie było szczęśliwe i wtedy się tworzy rodzinę, kiedy jest to szczęście. No i tak się złożyło, że kiedy poznałam Jacka, na początku też rzeczywiście on miał dwójkę dzieci, więc żeśmy o tym nie myśleli. A później się złożyła taka myśl, mówi, no tak skoro się tak kochamy, to może byśmy sobie pomyśleli o owocu naszej miłości i spróbowali sił swoich. No i się okazało, że się urodził Ignaś, który jest fantastycznym dzieckiem, ma 4,5 roku, 5 w tym roku będzie miał. No jest cudowny, no ale która matka nie powie o swoim dziecku, że nie jest cudowny? No, najważniejsze dla mnie, że jest otwarty i nie boi się ludzi. Zresztą no, po kimś to musi mieć. No mama też jest odważna.
A nie bałaś się przerwy zawodowej?
Urodziłam Ignasia w wieku 43 lat, Matko Boska. Myślałam, że może to mi się nie uda, ale naprawdę, bo dosyć późno. I ja właściwie już swoją karierę zawodową taką poważną już miałam, już tyle lat działałam. I to się tak wydarzyło, no po prostu w takim momencie, że to nic nie przeważyło, nic nie przeszkodziło, bo ja w ciąży byłam aktywna zawodowo, prawie do samego końca.
Tak?
Ignaś się urodził, oczywiście pomoc mamy mojej i tak dalej. Przez tę chwilę byłam z nim, bo wiadomo, że no chciałam spędzić czas jak najwięcej, bo te dzieci rosną tak szybko, że ten czas umija bardzo szybko. Ale jakoś w międzyczasie coś się potoczyło. Ja urodziłam w trakcie pandemii. W tej pandemii też powstał myśl o tym naszym koncepcie. Jacek też był w domu więcej, więc to się wszystko złożyło w takim momencie akurat chyba idealny, bo ta pandemia, trochę byliśmy zamknięci, trochę mieliśmy więcej czasu dla siebie na nowe pomysły, na nowe marzenia, które się spełnia, bo marzenia się spełniają, ale marzenia się spełnia i no i tak się, wszystko się w dobrym czasie uważam stało i teraz już Ignaś jest odchowany trochę, no już na tyle, że zostanie sobie z babcią i nie muszę się stresować i się tam denerwować.
Pomysł ten taki trochę szalony, żeby ludzi na wieś ściągać.
Tak, tak.
On powstał w trakcie pandemii i okazuje się, że to też jakby jest taki wątek, który się przewija w tych moich rozmowach tu z supermocnymi, że ta pandemia z jednej strony było to zamknięcie i takie zatrzymanie ludzi w pół kroku, ale z drugiej strony wtedy zrodziło się tyle genialnych pomysłów.
Dokładnie. No to jest tak właśnie, że to jest no... To,
że jak się otworzyły te wrota, to było to ciach,
tak.
Poszli.
No i to mówię, no nic się nie dzieje bez przyczyny. Ja uważam, że to wszystko zawsze jest tak, że wszyscy mamy zaplanowaną tą drogę, tylko czy na nią dobrze wejdziemy, tak. Więc no, dla nas akurat to był super czas dla nas jako rodziny, bo my właściwie jesteśmy cały czas, byliśmy razem. Od początku, kiedy ja przyjechałam, jesteśmy, jak się śmieję z Jackiem, 24 na dobę, bo masarnia jest na dole, my mieszkamy na górze, więc wszystko jest obok, więc jesteśmy cały czas razem. I ta pandemia spowodowała to, że oczywiście zakład musiał być, funkcjonował bardzo pod rygorem, no bo to wiadomo, chodziło o środki bezpieczeństwa, o te wszystkie, na nas nic się nie wydarzyło, nikt nie zachorował bardzo ciężko z naszych, z Jacka pracowników i mogliśmy funkcjonować na tyle, żeby w tej społeczności być i nic nie zamykać. No i wtedy mieliśmy dużo czasu jeszcze więcej dla siebie i spędzamy ze sobą dużo czasu, natomiast na rozmowę tego czasu coraz mniej brakuje w tej chwili, dlatego, że no...
Dużo się dzieje.
Dużo się dzieje. Każdy ma swoją działkę do ogarnięcia. Jacek ma zakład, ja mam Górecznik i to też jest tak, że przez to, że właśnie takich ludzi spotykamy cudownych na drodze. Ja mogłam pójść do Górecznika tylko i wyłącznie na pewnych warunkach i Łukasz chciał to zaakceptować, bo chciał bardzo, żebym tam była. Dla mnie było to nierealne. Trochę umawialiśmy się na inaczej, że będę mniej, ale się okazuje, że jestem więcej, ale dlatego, że ja po prostu też uwielbiam tą pracę, uwielbiam tam bywać. Bardzo szanuję ludzi, z którymi pracuję. Mam pod sobą ponad 20 osób i cieszę się, że mamy sukcesy, bo jest coraz lepiej. To chyba świadczy o tym, że sobie radzimy jednak.
Jesteś szczęśliwa w tym, co robisz?
Bardzo, tak.
A było trudno dojść do tego momentu?
No na pewno ciężka praca, by najwięcej czasu i najwięcej tego takiego harowania na to, żeby się nauczyć jak najwięcej, bo to chodzi o zdobywanie wiedzy, bo ktoś może pracować w jednej restauracji i powiedzieć później, że potrafi wszystko, nigdy nie umiemy wszystkiego. Ja nadal mam niedosyt i nadal bym gdzieś pojechała jeszcze dalej coś oglądać i patrzeć. Miałam też epizod w Szwajcarii, pracowałam też w Szwajcarii w międzyczasie przez pół roku i no, ciągle miałam, do tej Szwajcarii jednak mnie ciągnęła cały czas, ale gastronomia to jest bardzo ciężki
no właśnie,
temat.
Bo ja wiem o tym, że jest ciężki, a ty opowiadasz o nim, jakby to było takie pióreczko.
No bo to jest tak, że albo akceptujemy, albo sobie postanowimy kiedyś i powiemy sobie tak, chcę pracować w gastronomii, chcę być szefem kuchni, chcę być kucharzem, to albo ktoś to czuję od początku, albo tego nie czuję. Musi sobie powiedzieć, że tak, bo musi wiedzieć, że to jest ciężka praca, że to jest mało spania.
Styl życia.
Styl życia to jest właściwie, to się robi całe życie już po prostu. Jak się zacznie, to już się siedzi w tym do końca i to każdy musi wiedzieć, że świąt nie ma weekendów. To fajnie będzie, jak będzie tam kiedyś jakiś wolny, bo też nie można każdy pracować, właśnie rodzina, a propos i tak dalej. No,
ale ty akurat jesteś w pracy wtedy, kiedy inni mają wolne na przykład.
Tak, dokładnie.
A masz wolne
ale na przykład
wtedy,
ja mam poniedziałek, powiedzmy wtorek wolna, a inni muszą iść do pracy, więc to są plusy i minusy. Natomiast, no mówię, no ja zawsze staram się tak też swoich pracowników i kolegów z pracy tak wspierać i albo układać te grafiki, tak żeby każdy ten weekend raz na jakiś czas miał wolny. Natomiast, no oczywiście, dla mnie jest najważniejsze też dobro firmy, ale też pracowników, bo tak naprawdę dzięki nim firma funkcjonuje i restauracja funkcjonuje.
Co jest twoją supermocą?
No mój Jacek. Mój Jacek mnie nakręca codziennie i my się napędzamy. Chyba ja mam bardzo duże zaufanie do ludzi. Chyba to ja po prostu jestem otwarta i kocham. Czasami za bardzo ufam, ale to później się okazuje, że jednak ktoś tam coś się wydarzyło, natomiast ja jestem otwarta i kocham ludzi i dla mnie to jest, mnie to nakręca. Jak ktoś chce mnie słuchać, jak ktoś chce ze mną przebywać, to jest dla mnie, to mnie nakręca.
Mówisz, że twój Jacek jest twoją supermocą, czyli miłość, można powiedzieć.
Tak, supermocą jest miłość, Jacek, oczywiście Ignacy, który codziennie mama mówi, zrób mi coś dobrego do jedzenia. Mówi do mnie zawsze, wymieniaj mi, co mi możesz zrobić. Tak, Jacek, my się nakręcamy nawzajem i to jest, codziennie wstaję i dziękuję, że on jest i że jest Ignaś i że mam to, co mam. I tak naprawdę to mnie, otwieram oczy i mam ich i to jest dla mnie taka bateria, że mogę wystartować na koniec świata.
Wspomniałaś o tym, że Ignaś cię męczy o różne propozycje. Tak. To właśnie chciałam ci się spytać, czy Magdalena Osowska, gotując zawodowo bardzo dużo, jeszcze gotuje w domu?
Tak, gotuję, ponieważ Jacek też świetnie gotuje, więc nie jest taką osobą, że jak nie ugotuję, to jest głodny. Natomiast się śmiejemy, że zawsze mamy kiełbasę na dole, którą można odgrzać, albo kaszankę. Natomiast tak, gotuję. Jak jest lato, to już w ogóle sobie odpalamy płytę fajerkową i po prostu wrzucamy sobie, mieszamy. Ja nigdy nie planuję. Ja gotuję to, co otwieram lodówkę, to, co mam, albo jadę na zakupy, wrzucam do koszyka, dobra, coś tam stworzymy. Albo otwieram lodówkę i z resztek coś robię.
Gdzie będziesz za 10 lat, Magda?
Nie wiem.
Nie masz już 1000 pomysłów?
Mam mnóstwo pomysłów, co będzie. Ja generalnie planować lubię, natomiast nie wiem. Ja mam mnóstwo planów, nie będę ich zdradzać, się okaże za 10 lat, gdzie będę.
Co byś powiedziała młodym dziewczynom, którym przeszedł przez myśl taki pomysł, że chciałyby być szefowymi kuchni, ale to trudne jest i to chyba będzie trudne do wykonania w życiu?
No musicie to czuć. Usiąść i zrobić takie coś, taki rachunek, czy co jest ważne, co jest ważniejsze, ale najważniejsze musicie wiedzieć, czy wy jesteście w stanie poświęcić się, jak jest się młodym i chce się mieć rodzinę i chce się mieć, co osiągnąć coś w gastronomii, jeżeli chodzi o kobiety, to nie będzie to łatwe. Więc trzeba sobie postanowić, co najpierw, co później, może trochę wcześniej coś. Albo się to czuje od początku, jak mówiłam, i się w to idzie po prostu, nie zastanawiając się, co się wydarzy, albo po prostu się tego nie czuje i się nie jest w tym dobrym.
Pracując w tej gwiazdkowej restauracji, będąc tą prawą ręką szefa, przeszło ci przez myśl, że wylądujesz w takim
miejscu? W życiu, nie, w ogóle. Nie, ja w ogóle myślałam, że pewnie ja nie wrócę stamtąd już w ogóle nigdy chyba, bo ja w ogóle miałam tak super, że oprócz tych żyć i właśnie to była też restauracja mała i to była rodzinna restauracja, prowadziła to rodzina, fantastyczna rodzina, którą do dzisiaj mam kontakt. Znam wszystkich dzieci, wnuki, babcie, ciocie, wujków, całą rodzinę, bo żeśmy dla nich też gotowali i oni do dzisiaj utrzymują ze mną kontakt i właściwie przez ten okres byliśmy rodziną, byli bardzo blisko, zawsze jak się coś wydarzyło w rodzinie, czy u nich byliśmy blisko, oprócz tego byłam ich pracownikiem i oni mieli do mnie 100% zaufanie. I pamiętam, kiedy przyszedł moment, kiedy musiałam im powiedzieć w końcu, że odchodzę. Oczywiście powiedziałam to 7-8 miesięcy przed. To moja szefowa się rozpłakała i powiedziała, Jezus Maria, naprawdę? I to znaczy, że historia tego miejsca się chyba skończy razem z tobą. I ja powiedziałam, ale dlaczego? Ona mówi do mnie, no bo ty jesteś tu energią całą w tym miejscu. Jest szef kuchni, który jest fantastyczny i gotuje, od którego się mnóstwo rzeczy nauczyłam. Jeździliśmy na różne staże, na różne warsztaty, na różne doszkalanie. Szef nas zabierał na integrację na Majorkę. Chodziliśmy po restauracjach gwiazdkowych w górach, przez góry, cuda nie widzę. I to takie wszystko nas to łączyło, integracja, to jest też co bardzo ważne. I po prostu ja mówię, ale czego? No widać, bo ta energia twoja tutaj jest potrzebna. I
udało ci się przez 8 miesięcy poustawiać tak to wszystko, żeby funkcjonowało?
Starałam się to zrobić, ale jak ja odeszłam, to wytrzymali pół roku jeszcze i zamknęli tą restaurację. Nie wiem dlaczego, do dzisiaj mi nie powiedzieli dlaczego. Po prostu sprzedali tą restaurację, nie chciałem się już tego prowadzić. I co oczywiście mnie bolało, no bo byłam od początku tej restauracji i tak dalej, dlatego tam miałam styczność z najlepszymi produktami. I my mogliśmy naprawdę zamówić z całego świata wszystko. I mogliśmy, nam pozwalano zamawiać, żebyśmy tworzyli to, co pokazać, to, co potrafimy, albo z produktów, bo ja z niektórymi nie miałam w ogóle do czynienia nie wcześniej. I zawsze właśnie Artur Skotarczyk, szef kuchni gwiazdkowy z Poznania, z Mugi, zawsze do mnie mówił tak, Jezus Maria, naprawdę powinni ci zazdrościć niektórzy, że ty masz możliwość z takim produktem pracować. Też bym chciał. My żeśmy trufle sprzedawali na kilogramy i się śmiał, że jak ziemniaki. Homary, langusty, wszystkie najlepsze owoce morza, ryby łowione na wędkę, wędkowe, żadne sieciowe. Wszystko było dla nas specjalnie. Mieliśmy specjalnego pana w Brytanii, który dla nas homary tylko łowił, więc to wszystko było naprawdę takie creme de la creme i no i było ciężko opuścić takie miejsce. I ja, to było dla mnie życie. To tam zapaliłam się tak naprawdę do tej gastronomii. I to też jest ważne, gdzie się trafi. Tak jak ja trafiłam do fantastycznych ludzi, którzy mi pokazali możliwości, jakie są i tak dalej, więc ja się po prostu budowałam codziennie, przychodziłam, co będziemy robić nowego i to buduje. Jak się od początku trafia do miejsca, no wiadomo, że przeszłam tą drugą drogę, żeby trafić do takiego miejsca, bo też na początku miałam pracę, gdzie pracowałam po 16 godzin, 6 dni w tygodniu i to była charuwa, to nie była praca. Żeby zdobyć jakiekolwiek pieniądze, żeby sobie coś kupić, żeby kupić najpierw samochód jakikolwiek. No wiadomo, jak to każdy człowiek i to nie jest tak, że jak się wyjeżdża za granicę, to się dostaje. Tam się po prostu uważam, że się pracuje ciężej niż tutaj, żeby dojść do czegokolwiek i żeby można było cokolwiek być, bo ktoś myślał, że jak tam się jedzie, to się to pieniądze na ulicy zbiera. Nie, ja bardzo ciężko pracowałam i bardzo źle wspominam początki, natomiast gdybym miała zrobić to jeszcze raz, pewnie bym to zrobiła.
Magdalena Osowska, supermocna wrocławianka, poznanianka i
potaśnianka.
Teraz potaśnianka i ostrzeżowianka. Tak. Bardzo tobie dziękuję, że znalazłaś chwilę, żeby wpaść tu do Poznania, do Radia Poznań. No i trzymam kciuki za twoich gości, za Potaśnie, za wszystkie inne projekty, które robisz i dziękuję ci też oczywiście za twoje dobre serce i za budowanie tej społeczności gastro.
Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie.
Do usłyszenia, dziękuję.
Supermocne. Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.